Cześć, Tuborg.
I MFX.
Retrogralnia. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu popkulturalnego Weź Przewiń. A co dzisiaj, Michał, mamy?
Co dzisiaj mamy? Dzisiaj po ostatnich hiciorach film chyba trochę mniejszy i na pewno trochę mniej znany. A moim zdaniem historycznie dosyć ważny, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jest to film jednego z naszych ulubionych chyba reżyserów, Sama Raimiego. Pierwszy duży studyjny film Sama Raimiego, Darkman.
Darkman po polsku to jest?
Człowiek Ciemności. Tak to leciało Człowiek. Na pamiętnym kanale RTL7, zanim jeszcze zmienił nazwę na TVN7 i tam to widziałem pierwszy raz.
Człowiek Ciemności.
RTL7 akurat nie miał takich wielkich budżetów, więc tam on kupował raczej filmy tanie, tak samo seriale. Te raczej te tanie, niekoniecznie gorsze, bo przecież można było bardzo fajne niektóre produkcje. I Darkman właśnie był jedną z nich.
Ja ten film przez chwilę myślałem, że nie widziałem. Jak mnie mówiłeś, jak powiedziałeś mi tytuł, to nie kojarzyłem, że go oglądałem, natomiast jak powiedziałeś, że to jest o ziomku, który, spoiler, zmienia twarze i jest dziwny, to sobie przypomniałem, że rzeczywiście, kurczę, sięgnąłem do jakichś tam zakamarków mojej pamięci i sobie przypomniałem, rzeczywiście, tak, znam ten film, oglądałem ten film, widziałem kilka scen dosłownie takich kultowych z niego pamiętałem. Musiałem go też widzieć, kurczę, na jakimś RTL-u 7 albo na jakimś dziwnym programie i musiało być to dosyć dawno, więc to bardzo możliwe, że był RTL 7, bo te wszystkie inne kanały, na których teraz lecą tego typu filmy, jak tam jakieś plusy, minusy, takie jeszcze dalsze kanały Pulsatu, daleko, to one dopiero długo później się pojawiły, więc musiał być to RTL 7 i nie wiedziałem, że to jest film w ogóle, który ma coś wspólnego z Martwym Złem.
No jak to oglądałem, to nawet nie wiedziałem, że o istnieniu kogoś takiego jak Sam Raimi jeszcze. Dopiero później zaczęło to przenikać, jak oglądaliśmy na przykład Herkulesa i pamiętałem to nazwisko
z producentów. Tak, tego ziomka kojarzy nam wszyscy.
Oglądałeś napisy Sam Raimi co tydzień po Herkulesie, jako producenta. Tak.
Ale bardziej filmy Sama Raimiego kojarzę i seriale później przez postać jego brata, który w nich się pojawia.
Tutaj też
się pojawi i to jest taki wyznacznik dla mnie filmu albo serialu.
Potem łatwiej poznać, że coś robi Sam Raimi.
Tak, że jest
nikt inny go nie zatrudnia.
A to akurat bardzo fajny ziomek jest, no to fajnie całkiem się gra. Ale wracając do tematu, obejrzałem teraz. Chciałem sobie jak zwykle obejrzeć na streamingu, nigdzie nie było. Musiałem, że tak powiem,
zadbać o we własnym zakresie.
Wstyd APL z lektorem, żeby poczuć melancholię, żeby poczuć melancholię dawnych lat. I robi to wrażenie, jak się słucha z takim starym lektorem. Oni kurde, jakiś mieli taki dziwny wtedy
tembr głosu. Ludzie o niewidzialnym głosie, o głosie, który się nie rejestruje w mózgu. Niestety, więc jako Polacy mamy to już tak wtłoczone, że nie słyszymy głosu tego gościa. Wszyscy ktokolwiek go słyszą, więc to brzmi potwornie. No,
więc sobie przypomniałem sobie wczoraj to i więc jestem, że tak powiem, na bieżąco. W pamięci mam, kurczę, film i jest dziwniejszy niż pamiętałem.
Ten film jest dziwny. Ja na przykład jak oglądam teraz, pamiętam, że podoba mi się troszkę bardziej niż dzisiaj, co nie znaczy, że go nie lubię i co nie znaczy, że nie można znaleźć ciekawych rzeczy. A to może na koniec. Film opowiada, bohaterem głównym filmu jest gościu, który nazywa się Peyton Westlake. W każdym razie jest naukowcem i pracuje w swoim laboratorium razem ze swoim asystentem, pracuje na sztuczną skórę. Jego nazwę jest taki, że stworzyć jakieś sztucznie biologiczne komórki, które będą zastępować ludzką skórę. Nie mówię o zastosowaniach, ale wiadomo, że pewnie chcą ratować ludzkość, przeszczepy robić i tak dalej. Zastosowania są liczne. Więc pracują nad tym, ale generalnie mają problem, ponieważ ich skóra, cokolwiek by nie robili, ich sztuczna skóra rozpada się po 9 minutach. Taka jest maksymalna trwałość tych komórek, one później się rozpadają.
Tam jest bardzo fajnie pokazane, jak oni proces tworzenia tej skóry robią, co później się wiele razy w filmie powtarza. Na początku skanują jakiś obiekt, przykładowo
ze zdjęcia.
Potem jakiś komputer ten obiekt przelicza i wytwarza trójwymiarowy obraz tego w swojej pamięci. Tam oczywiście jest taki fajny efekt hologramu, science fiction można powiedzieć pełną gębą hologramu. I dopiero z tego hologramu taka maszyna, którą teraz można by trochę utożsamiać z drukarką 3D.
A to było takie fajne, zastosowali ten motyw z tej takiej jarmarcznej zabawki, w którą wsadzam na przykład rękę i ona się w takich igiełkach odwzorowuje. A to zrobiono z tego taką formę ruchu.
Taka trochę taka wtryskarką drukarka.
Taką samoadaptowalną formę do wtryskarki. Także bardzo fajnie.
Bardzo fajne. I ten obraz właśnie jest, ta skóra jest wytłaczana, można sobie ją wziąć i niestety zawsze, co by nie robili, po 99 minutach się rozpada. Nawet ten naukowiec nam mówi, że jak to jest możliwe, tak prosto było stworzyć tą skórę, a tak trudno jest nam dojść do tego, dlaczego to się tak rozwala szybko. Ale jest przełom.
Jest przełom. Znaczy na razie jeszcze jest te pierwsze sceny filmu, w których poznajemy bohatera. Bohatera gra przy okazji Liam Neeson, czyli Qui-Gon Jinn z Gwiezdnych Wojen i z kilku innych ról, a zanim jeszcze był Oskarem Schindlerem, generalnie najstraszniejszy człowiek świata. Tak, 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 moja tata. To jest ten człowiek, któremu ciągle porywają córkę, nie wiem. Więc wiesz, raz jak ci porwą córkę, to okej, dobra, nieszczęście. Drugi raz, w biegu określości, trzy razy to już złe rodzicielstwo. No
tutaj też mam pecha w tym filmie.
Tutaj także... też ma pecha, tak, to jest jeden z tych pechowych gości. Nie gra go Bruce Campbell, ponieważ wydaje mi się, że na tym etapie już Bruce'a Campbella trudno byłoby przekonać kogokolwiek, że Bruce Campbell gra naukowca, wiarygodnie. Po tym, co widzieliśmy, co wyprawiał w Martwym Złu, to niestety obawiam się, że byłoby ciężkie przekonanie go kogokolwiek do tego, że nie jest naukowcem.
Postać bardziej kojarzona z takim, kurde, no, tak mi się do głowy przed Robin Hood, wesoły, kurde, taki skaczący, wesoły, komediowy po prostu, zbyt się chyba wpisał w rolę, chociaż brutalne, to komediowe.
Pamiętajmy też, że ten Darkman, czyli ta postać, którą on się staje, to nie jest pozytywna postać też. Nie? To jest też, bohater, którego oglądamy, tak. to nie jest pozytywny bohater, tak naprawdę, taki pełni pozytywny.
To jest taki Batman.
Więc on to jest kluczowy człowiek, który potrafi przedstawić jakiś taki wewnętrzny mrok. Także podejrzewam, że to jest jedna z tych rzeczy, które Bruce Campbell potrafi gorzej.
Nie potrafi gorzej, dobra, niech ci będzie, że potrafi
więc
gorzej.
Więc Bruce Campbell wiadomo, potrafi wszystko. Tylko niektórzy.
Ale szkoda.
Także został wyciągnięty mało znany aktor Liam Neeson, który tę rolę zagrał.
Przełom ten.
Przełom następuje. Jeszcze
później masz rację.
Tak, jeszcze jest później. Scena, w której musimy poznać przede wszystkim jego dziewczynę, która jest drugą mocą napędową tego filmu. Tu z kolei znana aktorka i późniejsza Oscarowa Frances McDormand. Tam jeszcze młoda i w jednej z swoich pierwszych takich większych ról. I jest prawniczką, która pracuje w firmie. Firma ta obraca, zdaje się, nieruchomościami. Generalnie tak, podejrzewa, że to jest jedna z tych korporacji z lat 80. tych filmowych, które robi absolutnie wszystko.
To jest taka sama korporacja typowa, jaka była w Szklanej Pułapce, która zajmuje się przerabianiem jakichś dzielnic na nowoczesne te...
motyw, to jest za 80. W Robocopie ile razy to było
też.
Więc to jest firma, która skupuje tanie domy, bo prawdopodobnie to w ogóle się dzieje w Detroit, tam to już w ogóle był ten upadające miasto. Więc tam oni skupują prawdopodobnie tanie, pewnie wyganiając ludzi, kupują tanie nieruchomości, przerabiają na dzielnicy biznesowej, na tym czepią kasę. I ta bohaterka dochodzi gdzieś tam po dokumentach, że znajduje jakiś dokument, który dowodzi, że została wręczona łapówka jakimś ludziom od miejskiego planowania. Więc jest to pewny dowód na tego prezesa tego firmy, pana Straka, jakiego, z którym ona tam bardzo blisko współpracuje. I ona bardzo dobrze wie, że to będzie w stanie go pogrążyć. Ale tak jak mówi jeszcze tutaj swojemu facetowi, że jeszcze z nim porozmawiam, jeszcze zanim z tym pójdę gdziekolwiek, jeszcze z nim pogadam, może się jakoś obroni, dam mu szansę.
Tak, tutaj widzimy, jakim ona jest prawym człowiekiem, że w ogóle, mimo że jest tak naprawdę pracownikiem tej firmy
i to wysokim, korporacji.
Tak, korporacji, działa na rzecz tej firmy, to chce mimo wszystko te dokumenty gdzieś zanieść do władz, ale tak jak mówiłeś, na początku konfrontuje się ze swoim szefem, a ten szef bez ogródek mówi, tak, to oczywiście, to są łapówki, ja tutaj chcę stworzyć przyszłość, chcę zbudować dzieło, żeby po mnie pozostało, chcę...
Tutaj, patrz jakie piękne rzeczy tutaj
tworzymy. Tak, tutaj
pokazuję makietę, bo każdy deweloper musi mieć wielką makietę kryształową swojego miasta.
I czym, że jest kilka łapówek dla jakichś głupich urzędników w porównaniu do tego, jakie tu piękne rzeczy stworzymy. Więc najlepiej jakbyś po prostu zostawiła te dokumenty tutaj na stole, poszła do toalety i wtedy co się z nimi stanie, będzie zależało ode mnie. A ona mówi, ale ja ich nie mam przy sobie.
I on jeszcze mówi coś takiego, bo tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy o kolejnym antagoniście tego filmu, jakim Durancie. On mówi, że tutaj moim konkurentem jest pan Durant, on jest wielkim gangsterem tutaj, on będzie chciał na pewno położyć ręce na tych dokumentach, więc lepiej, żebyś nawet ich nie miała w domu. To jest niebezpieczne dla ciebie. Lepiej je przenieść do mnie.
Lepiej.
A tymczasem Durant nie jest żadnym tam konkurentem, tylko jest raczej pracownikiem tego gościa, o czym to jakby wiadomo, nikt nie wie. A Duranta poznaliśmy w najpierwszej scenie tego filmu, którą pominęliśmy, w której następują porachunki gangsterskie. Ona nie ma bezpośredniego wpływu na całą akcję filmu, poza tym, że przedstawia jednego z głównych antagonistów, tego najbardziej obecnego w filmie. Oraz jego bandę.
Oraz jego ekipę bardzo dziwnych
bardzo dziwnych profesjonalistów.
Bardzo dziwnych profesjonalistów, którzy po prostu wyglądają, no są mega komiksowi.
Tak, są komiksowi. To
nie
jest
karykatura, komiks, bardziej komiks.
To jest od początku do końca film komiksowy i ta scena ma nam pokazać, że ten film właśnie taki jest. Że ci koledzy, każdy pokazuje jakąś kliszę. Jest kliszowaty Latynos, jest kliszowaty gościu z długimi włosami z lat 80. Jest gościu, który jest wyciągnięty wręcz ze starego komiksu i to takiego naprawdę jeszcze za 30, który ma odczepioną nogę i w tej nodze jest ukryty karabin, ale nie on z niego korzysta, tylko jego kumpel, ten z długimi włosami, dzięki czemu ten koleś z nogą, a teraz już bez nogi, spędza całą walkę skacząc na tej nodze. Tak. On nie jest w stanie stać, równo podczas jego kumpel walczy.
Tam jest taka piękna scena, jak właśnie oni tam przychodzą jakiegoś gangstera wygonić z terenu, bo chcą przejąć ten teren. Ten gangster ich tam na początku rozbraja, zabiera im broń, mówi, co mi tu zrobicie, ja tu mam tyle ziomków swoich, oni wtedy właśnie wydają nogę.
Dzień, tak... Tego jednego Gana, tamten gościu ma przygotowany, w ogóle był przygotowany, bo tak. W pudłach, które tam stały, były ukryte samochody, które wyleciały nagle i to były samochody tych gości, właśnie tak, tych, tak. Którzy tam mieli ten magazyn.
To oczywiście jest przerysowane, bo ten
tak, ziomek... To tylko ma nam pokazać, jaki to będzie film. Żebyśmy tak. Za bardzo nie przywiązywali wagi do powagi tego, z czego ale... dowodzi ten skaczący koleś.
Tak. Tak. I właśnie scena tak się kończy, że wszyscy przeciwnicy już leżą, został tylko ten jeden główny... No,
mimo
ten...
tego, że oni mieli swój własny magazyn, tak. Byli przygotowani na wszystko, mieli samochody, mieli gany. Kurde... Ci koleś mieli jeden karabin w nodze i drugi rewolwer.
Stali na antresolach dookoła, tak. Ale ci ich wszystkich załatwili i na końcu tylko tego podskakującego ziomka, który nic nie robił, bo cały czas skaka przez całą walkę, podchodzi jego kumpel, wystawia mu rękę,
żeby
ten zrobić. Się chwyta. I wtedy podchodzi ten
zły gangster Durant, który ma obcinarkę do cygar i cygaro. Jak ktoś ma obcinarkę do cygar, to już wiadomo, do czego
nie,
tu dojdzie.
Nie będzie, zaraz, to się dobrze, niedobrze się skończy.
I to się niedobrze kończy dla tego właśnie złego drugiego gangstera, który najpierw mówi, liczę ci tutaj te punkty, nie? Pierwsze, coś tam, drugie, coś tam, trzecie, mam jeszcze 7 pozostałych punktów. I tak właśnie, i to się urywa scena, mamy planszę tytułową, a potem właśnie poznajemy kolegę naukowca. Ale to właśnie tak.
Tak, no i możemy przejść tak naprawdę.
Przejść do tego, że oni w tym momencie, w tym laboratorium, ponieważ laboratorium jest razem, jest przy jego domu, jest albo na piętrze, albo
na dole. To jest w ogóle dziwne, że ten ziomek ma u laboratorium, siebie w domu, laboratorium mieszka, tak. Takie mega wypaśne laboratorium, tam pracuje ze swoim asystentem.
Dostał jakiś grant na pewno.
Tak, bardzo stać
go na zatrudnienie jednego swojego kolegi.
I patrzą sobie w ten mikroskop, patrzą i kurczę, no 98.
To się zaraz rozpadnie.
Zaraz się rozpadnie. I w tym momencie gasną światła.
Tak, bo jakiś korek wyskoczył, tak, bo zanik
mówi,
prądu.
A znowu korek, teraz pójdę to naprawić. Zegarek pokazuje 99, 100, a skóra się nie rozpada.
Skóra się nie rozpada i nagle się okazuje, w tym momencie do Peytona dociera to, że to światło jest tym, co zabija te komórki. Te komórki są światłoczułe i światło je zabija. Gdyby było ciemno, one by przetrwały. Nadal nie jest to przełom, bo nadal nie potrafią utrzymać tej skóry, ale przynajmniej wiedzą, co to powoduje.
Cieszą się. Zapalają światło, a tutaj z cienia pojawia się wesoła ekipa.
Gangster.
Wesoła ekipa złych gangsterów.
Wesoła ekipa złych gangsterów. Gangster i jego wesoła drużyna.
No i gangsterzy się pytają, gdzie masz te dokumenty?
No, jakie dokumenty? Nawet nie kojarzę, o co chodzi, mimo że pokazywałam mu rano, ale czemu on sobie kojarzyć jakieś tam dokumenty? Nie jedne dokumenty są w domu, z prawniczką.
Nawet pewnie nie wiedział, że ona w ogóle zostawiła. No, tak, w ogóle nie zajarzył tego. Jakie dokumenty? On nie wie, jakie to dokumenty. On mówi, lepiej. A tam mówi nawet ten zły, jeśli dasz nam dokumenty, to rozpłyniemy się niczym kamfora, czy coś takiego mówi i jakby nas tutaj nie było. A jak nam nie dasz, no to będzie się źle działo. Mm-hmm. I on mówi, nie wiem. I wtedy oni mówią, nie wiesz, no to może przekona cię to, że dusimy twojego asystenta.
Za pomocą folii.
Nie przekonało cię to? No to mamy tu tego ziomka, brata Sama Ramiego, który akurat będzie grał jakiegoś takiego, nie wiem...
Psychopatę takiego.
On gra takiego psychopatę.
Początkującego
na dorobku. Takiego
to jest psychopata na stażu.
Tak, na stażu. No pokaż, co potrafisz, taki bierze złoty pistolet.
Grawerowany taki i kasuje gościa.
Kasuje nam gościa, potem ten Duran mówi, bardzo dobrze, tak jak cię uczyłem, prosto w mózg. Tak. Jest taki tak klepie. To jest na dorobku, tak. Praktykant, można powiedzieć. Psychopata, tak. Praktykant. No i znajdują te dokumenty.
Znajdują te dokumenty, nie było z głównym problemem, ponieważ ten latyno znalazł je od razu. No,
leżały.
I one mają taką charakterystyczną plamę po kawie. Tak. W pierwszej scenie ona na końcu będzie ważna. Mhm. No ale zabrają te dokumenty i tamtego się zostawiają, jeszcze odkręcają gaz, potem zostawia taką przesadnie wymyślną pułapkę z takiego...
Jeszcze w ogóle, nie wiem, zauważyłeś, na początku go wrzucają na jakiś jego sprzęt.
Tak, najpierw jeszcze
chwyta z takiej
prądem takie elektrody.
Spalają mu się ręce aż do kości, tak. Potem go jeszcze
topią we wrzątku,
aż mu się pół twarzy prawie rozpuszcza. I na końcu właśnie
zostawiają... Na końcu odkręcają gaz i zostawiają przesadnie wymyślną pułapkę z takiego ptaszka. Który dziobie i na końcu on dziobnie w zapalniczkę, która da iskrę i zdetonuje.
I muszę ci powiedzieć, że jak oglądałem ten film dawno temu, to tą scenę pamiętałem, ale nie wiem dlaczego ubzdurałem sobie, że ten ptaszek się kiwa, a w jego dupce jest nitrogliceryna, która wybucha. Nie, a to oczywiście jest bzdura, bo ten ptaszek zapala tą zapalniczkę, tak? Od tego wybucha ten gaz, który akurat tam był. W ogóle ciekawe, że przyszli akurat gaz, bo to odkręcili. Jakby nie było gazu?
Jakby nie miał gazu, no nie wiem, może są tak kreatywni, że wymyśliliby coś. Nie kurczę.
Kreatywna bardzo grupa złoczyńców. I dokładnie pamiętałem tą scenę, jak on się doczołguje się, taki wiesz, cały tu popalony w twarz, ten doczołguje się, już sięga ten kurczę, tego ptaszka i tak widać po prostu odbicie prawie w oczach praktycznie tego ptaszka, jak to mu wybucha.
Po prostu w twarz i widać, jak on wylatuje przez dach eksplodującego budynku. Jego dziewczyna zeszła na zewnątrz, widzi to. Znaczy eksplozję widzi, jego nie widzi. Potem jest taka scena, taka typowa w stylu Sama Raimiego, jak płonący
ziomek.
Płonący, czy wiesz, postać wylatuje przez dach, a potem wpada do zatoki.
A tak wylatuje na 100 metrów gdzieś, kurczę.
Tak, typowa, przesadzona scena.
To jest w ogóle mega zabawne. to będzie zabawne, ale jakieś mroczne.
Jakieś mroczne.
A akurat praktycznie w tym momencie podjeżdża też jego dziewczyna.
Tak, ona właśnie widziała tę eksplozję, ona jest przekonana, że on tam właśnie zginął.
On tam jeszcze wcześniej chciał się oświadczyć, ona w sumie nie wiedziała, czy chce, raczej nie. Tak właśnie podchodzi do oświadczyny, no może. Bum!
No i nagle eksplozja, no i tyle.
I jej ukochany właśnie.
Właśnie wyfrunął.
Ale nie zauważyła, że
leci, ale znaleziono go później.
To jest takie piękna scena, zauważyłeś to przejście, jak ona tak stoi, taka zszokowana.
Tak, na pogrzeb. Taki...
Zszokowana stoi, patrzy na ten wybuch. Jest takie przejście tonalne, tak. Już jest w czarnym ubraniu, stoi, w samym miejscu stoi.
I tam jeden grabarz rzuca bardzo tutaj na miejscu komentarz, że dużo się nie narobiłeś tutaj przy zakopując, bo w sumie tylko ucho znaleźli, więc nie było za bardzo co zakopywać. Także on tam wpada, a potem jest przejście chyba do szpitala. Nie wiem, czy gangsterzy jeszcze czegoś nie robią w międzyczasie.
Może coś tam robią, ale w szpitalu jest taka piękna scena, która, że tak powiem, nam pani doktor wyjaśnia, jak działa w tym momencie teraz ten nasz bohater. Wyjaśnia, gdyby wykłada nam tutaj całą teorię do jego działania. Ona mówi, że tutaj jest klinika oparzeń, ci ludzie mają tam po 30-40% oparzeń ciała. Nasza nowa technika jest taka, że oni wszyscy by krzyczeli z bólu i wili się i nie mogli żyć. Dlatego też obcinamy kawałek rdzenia kręgowego, który odcina receptory bólu, ale ponieważ mózg pozbawiony takiej ilości danych musi sobie jakoś z tym poradzić, więc zastępuje te dane uczuciami. W związku z czym ci wszyscy pacjenci są trochę
rodzi problemy psychiczne, trzeba się tym zajmować. Generalnie mózg uzupełnia to na przykład innymi receptorami, na przykład wzmaga bardzo mocno produkcję adrenaliny, która jeszcze zwiększa siłę tego pacjenta.
I mają ogromną siłę, stąd te właśnie wszystkie, są przywiązani, stąd te wszystkie takie tutaj zapięcia, żeby się nie uwolnili i właśnie wchodzi do tego naszego bohatera, on tam tak się kręci w takim kółku, kręci. I ona mu coś opowiada.
To jest jakiś bezdomny, który został znaleziony w zatoce, cudem wyciągnięty, poparzony, kiedyś nie mógłby egzystować, a tu
poszedł. Ale dzięki nam, proszę bardzo, a nasze państwo bezdomnymi dopiero się interesuje, kiedy wylądują u nas w szpitalu, bo wcześniej to nie jest sprawa państwa. I on coś tam słyszy, że właśnie jest skończony i się zaczyna denerwować. Jest takie znowu przejście. Tam jest w tym filmie
tam jest masa takich scen, których pokazuje, kiedy aktywują się te jego moce. Pokazuje jego oko, tam jest taka eksplozja.
Czerwone rozbłyski.
Przelatują jakieś przypadkowe przedmioty powiązane akurat z tym, co on czuje. I on się zrywa. I lekarka się odwraca i widzi, że w tym momencie już tylko wiszą te obejmy, a sam pacjent znika.
I wyskoczył przez okno.
Wyskoczył przez okno, a że nie czuje bólu. I w każdym razie dowiadujemy się z tej sceny, że on teraz nie czuje bólu.
I jest super mocny.
Jest super, super silny i dodatkowo ma problemy psychiczne.
Tak jest.
Co jeszcze? No, zobaczymy choćby w następnej scenie.
Oprócz tego wygląda jak, kurde, mumia bez twarzy.
Tak, ponieważ jest cały zabandażowany.
Tak, jest straszny. On tam właśnie idzie do tego swojego domu, spotyka tą dziewczynę, nie może mówić, sięga,
tak, policjant wyciąga jakiś stary płaszcz w ogóle ze śmietnika.
Tak, znajduje coś, zakłada, sięga tam ręką do niej, ona się odwraca, patrzy jakiś, kurde, potwór.
No, wygląda groteskowo, nie ukrywajmy.
Tak, więc ucieka. Ani nie może iść, ani nie może mówić, niestety traci kontakt.
Idzie do swojego laboratorium, laboratorium jest zniszczone kompletnie, nic tam nie ma, wyciąga jakieś resztki komputerów, które jakimś cudem później mu się udaje zmusić do działania. Zabiera tylko co się da, bierze taki wózek, jak bezdomni mają.
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam jest taka fajna, jak on podnosi monitor, taki monitor, to zaczyna sobie go tak, wiesz, myć, tam wypucować trochę i mówię, jakie to słodkie, ale potem go upuszcza, on tak spada w ogóle bez żadnego dźwięku, jakby styropianowe, widać, że to jest styropianowa jakaś taka
makieta,
to jest zabawne, ale faktycznie mówi, Boże, moja praca, mojego życia. On tam czasami takie właśnie monologi krótkie.
On ma takie monologi, ponieważ to jest film komiksowy. Te monologi, które słyszysz, to co on myśli czasami, to są te żółte ramki w komiksach w Górnym Rogu, które sobie się pojawiają, pokazują, co bohater myśli. Są takie rzeczy. Jak on myśli o te... Pierwsza scena taka, w której to się pojawia, jest jeszcze zanim on się zmieni. Jest znowu tylu odkryli, że światło zabija te komórki i on się odwraca. Ma ten taki słynny pas światła przez oczy. Wszystko jest ciemne, tylko jego oczy są pokazane. I on mówi coś takiego, cóż takiego jest w ciemności? Cóż się w niej kryje? I to są właśnie te żółte rameczki w komiksach.
No, jemu się takie właśnie, że zdarza rzucać teksty. Kim się stałem? Coś takiego.
Tak, jestem potworem.
Jestem potworem. No i bierze to wszystko, te swoje różne rzeczy, zbiera te takie, kurde, nie wiem, jak się udało, masz rację,
nie mam pojęcia, jak to działa, no ale jakoś działa.
Ale to tak komiksowa ta i udaje się do takiej typowego, udaje się poszukiwać.
Zawsze gdzieś na obrzeżach miasta jest jakiś magazyn, którego kompletnie nikt nie pilnuje, można robić wszystko, co się chce. Jest tam prąd podłączony, wszystko.
Takiego typowego leża tego, kurczę, bohatera lub powiedzmy...
Lub złoczyńcy.
Złoczyńcy, bohatera, antybohatera, to jest chyba antybohater.
Lub pół na pół, to jest antybohater. To jest antybohatera.
Też właśnie mnie to zabawiło, że tam wchodzą, nikogo nie ma, jest tylko kot, będzie mógł do niego gadać.
Kot rasowy.
Rasowy kot. I sobie myślę, na pewno będzie prąd tutaj działał, bierze pod
matę. Tak, działa prąd.
Działa prąd.
Komputer jakimś cudem zaskakuje. Trochę tam się mota mówiąc, ale generalnie działa. Nawet jeszcze ma w pamięci te poprzednie rzeczy. Bo też znajduje stare swoje zdjęcie, ponieważ pierwsza jego myśl jest taka, żeby odtworzyć swoją twarz. Skoro masz tę skórę i może ją produkować, no to trzeba uruchomić ten komputer. Ma tylko nadpalone zdjęcie siebie samego, to jest jedyne, jakie ma. Także pół zdjęcia jest już uszkodzone, ale on robi coś, czego nie ogarnia większość bohaterów. Przecież lewa część twarzy jest taka sama jak prawa, a jedna tylko jest uszkodzona, to może to zmirrorować. Komputer jakoś to mirroruje, ale mówi, że teraz potrzebuje 500 godzin, żeby opracować resztę tej twarzy i jakoś to
tak fajnie monologiem mówi, Boże, co ja teraz zrobię? A, ekstrapolacja!
Ekstrapolacja.
No, takie rzuca właśnie, takie dziwne teksty.
To i tak jest mądrzejsze niż w większości filmów, gdzie ludzie nie kojarzą, że twarz jest symetryczna. To może prawda. Nie jest nigdy symetryczna perfekcyjnie, ale tak to lepsze niż nadpalone zdjęcie.
W sumie mnie to trochę dziwi, że akurat ta ekstrapolacja zajmuje akurat 500 godzin.
500 godzin, a inne twarze robią
od razu. No, ale
jednego dnia na przykład.
No, to prawda. No i zapuszcza ten i w sumie spogląda na swoją twarz po raz pierwszy chyba w tym momencie. Mhm.
Odwija się z tych bandaży i znowu jakim jestem potworem niszczy. Znowu rozbija jakieś przypadkowe sprzęty.
No. On tam cały czas stara się walczyć z tymi
generalnie jest to typowa rola, którą zabrałby Bruce Campbell, gdyby tylko wyglądał jak naukowiec.
Ale to jest trochę, kurde, nawet smutne, bo przecież tego ziomka widać tam może w dwóch, trzech scenach, więc tak był zawinięty, mógłby i tak grać. Ale bądźmy szczerzy, głos tego aktora jest o wiele lepszy.
To jest kompetentny aktor. Tak. Ja nic nie mam do aktorstwa Liam Neesona. On bardzo dobrze wchodzi w buty tego Bruce'a Campbella. No ja nie oczekuję od niego, że on będzie sobie rozbijał talerze na głowie, bo pewnie i to by zrobił. Tak ekspercko, ale wszystkie inne rzeczy, te głupawe momenty, te dziwaczne, te takie groteskowe momenty, to nagrywa bardzo dobrze.
A oprócz tego, ponieważ ma lepszy głos, to w momentach, kiedy nie widzimy jego twarzy, a przez większość czasu nie widzimy jego twarzy, plus ma, właściwie widzimy tylko jedno jego oko, tu ma jakieś rozwalone, tutaj zamiast nie ma w ogóle ust, więc nie ma tam jego szczęki, tylko jakieś takie po prostu sztuczne te. Także on musi grać tylko głosem przez większość tego filmu i robi to na pewno lepiej.
Akurat głos to Liam Neeson.
Tak, to prawda.
Co się dalej dzieje? No dalej ta bohaterka jest pocieszana przez gangsterzy, robią swoją robotę.
Kolejnych tam ziomków wyganiają.
Tak, a tymczasem ten prezes jakby próbuje ją pocieszać na jakimś takim balu, on ją próbuje pocieszać. Ten Darkman, czy ten Peyton gdzieś tam się czai, on cały czas ją podgląda, na przykład widzi, jak oni tam tańczą razem.
Się robi złe.
Ale widzi też, że na sali jest Durant. Tak. I w tym momencie on jako pierwszy zauważa, że oni wcale nie są konkurentami, tylko są wspólnikami.
I widzi brata Remiego.
Tak, brata sama Remiego. Mówi, to jest ten koleś, co zastrzelił mojego kolegę tutaj, naukowca.
Więc kiedy brat sama Remiego wychodzi na fajeczkę, to ten go po prostu ściąga
do kanału. Trochę go podtapia, trochę go torturuje. Przy okazji widzimy, jaki to jest bohater. To jest bohater, który nie będzie hamował przed niczym. Ponieważ najpierw próbuje wyciągnąć jakieś z jego informacje, nawet coś tam mówi. A skoro już mi powiedziałeś, to już mi nie jesteś potrzebny, wystawiam mu głowę z kanału, gdzie jeżdżą samochody i który samochód w końcu go trafia. No. I tak kończy biedny ten
rejon. To jest w ogóle piękna scena. Po pierwsze, tak jak mówiłeś, on mówi, powiedziałem ci wszystko ci powiedziałem, wypuścisz mnie, no mógłbym cię wypuścić, ale nie. No. A potem jak on w ogóle, to jest mega komiczna scena, jak on wystawia tego ziomka z tego. A przez chwilę nie wiedziałem, że to jest kukiełka, że ten brat sam Rabiego tak gra po prostu. To
trudno... No on na 100% został wyciągnięty pomiędzy auta. Wiadomo, że na długim obiektywie wydaje się, że auta są bliżej. Można to zrobić trikami. Ale scena jest mega przekonująca. Na przykład bardzo przekonuje to, że te auta jeżdżą wokół niego.
Tak, jest bardzo to fajnie wygląda. No i...
W końcu któryś samochód za którymś razem trafia. I dowiadujemy się, że ten bohater to nie jest nasz tutaj pozytywny taki Batman o Superman.
To nawet nie jest Batman.
Batman mroczny. Jest tylko uszkodzony psychicznie, tylko jest psychicznie chory.
Tak.
Więc tak. To jest taki trochę bardziej w stronę mocno przegiętego Punishera. Czyli ten gościu, który torturuje swoich tych. Głównie strachem ich tam załatwia, ale Darkman nie musi hamować, więc jeszcze go na koniec uśmierca.
I w tym momencie załącza mu się tryb zemsty i zaczyna wymyślać według mnie zbyt za bardzo skomplikowane metody pozbywania się kolejnych bohaterów, wykorzystujące właśnie tą technologię skóry.
Zdobył sobie bardzo ładny aparat Nikona, nie wiem skąd miał, ale bardzo ładny, klasyczny analogowy aparacik Nikona z ładnym zoomem. Zrobił zdjęcia kolejnego gangstera, który akurat chodził i zbierał jakieś pieniądze, nie wiem, czy jakieś haracze, czy cokolwiek to było. W każdym razie odbierał jakiś hajs. W walizce sfotografował, zbudował replikę jego twarzy, założył. Wtedy jeszcze nie umiał udawać głosu, bo ta umiejętność przyjdzie mu znikąd później.
Więc na razie tylko tak...
Coś tam warczał sobie.
Idzie do chaty tego ziomka.
Ten gangster też nigdy nie był szczególnie elokwentny, więc nikt nie zauważył.
Idzie tam rano do chaty tego ziomka, usypia go chloroformem, idzie na spotkanie, na wymianę kasy, właśnie nic nie mówi. Tam coś, wiadomo, sobie twarz bada, cały czas czemu się tam rozpada, taki trochę znerwowany. Zamieniają się walizkami, dostaje pieniądze, znika.
Znika, a tymczasem tamci gangsterzy się dowiadują, że nikt nie odebrał kasy. Gdzie jest w ogóle kasa? Znaczy ktoś odebrał kasę i nie ma go. Nie ma go. A jeszcze Darkman był na tyle sprytny, że kupił 2 bilety na samolot do Rio, porzucił w tam środku. Gościa przebrał w garnitur w ogóle, jakby miał się pakować już do wyjazdu, spakował mu walizki. Wszystko to zrobił błyskawicznie.
Wpadają ziomale i mówią, gdzie jest kasa? A mi, przepraszam, zaspałem, nie odebrałem. Jak nie odebrałem?
Co zaspałeś? Tutaj bilety leżą do ciebie do Rio. Co jest? Do Rio się
odbiera. Dla twojej dziewczyny. No to se polecisz.
No to se polecisz. I trak, wyleciał przez okno. Tamten drugi bohater, wyglądający zresztą tak samo jak on, siedział sobie i czekał na efekty.
No, dobry moment to jest.
On wypada w samochód, jakaś gościówka widzi najpierw tego zabitego gościa, potem patrzy na tego gościa, który siedzi w ławce i patrzy w tę stronę i widzi dokładnie tego samego gościa, tego wpada w panikę.
Notabene ten aktor, który gra tego, w tym momencie gra tego Darkmana, to mega dobrze gra, tego creepy, taki miny robi, kurde, dobry ten. Dobry, charakterystyczny
się mówi, tak? Dodatkowo widzimy też za chwilę, już zaczynamy. Wszystko to się działo w ciągu 90 minut. Tak. Cały ten wyrafinowany plan miał miejsce w ciągu 99 minut. I tyle czasu wystarczyło, żeby gangsterzy zauważyli, że nie ma hajsu. To jest śmieszne, nie?
Tak może, się może na chwilę, może w ciemności siedział chwilę, trudno tak.
No nie wiem, może miał torbę na głowie.
Ale w każdym razie on tutaj już mu bulgocze, ucieka.
Bulgocze, więc szybko się zmywa. Ale plan wykonany, mam też walizkę hajsu, nie wiem na co zużywa, pewnie na zbudowę laboratorium.
No tak, też myślałem o tym, co z tym hajsem sobie zrobił.
Nie pokazano, mogliby pokazać coś więcej, że coś się dzieje z tej chwili.
I on tam jeszcze w swoim laboratorium przez cały czas stara się tą skórę udoskonalać. I on tam cały czas w swoim laboratorium stara się tą skórę udoskonalić, żeby ona działała. Tam są pokazane takie sceny, że on kolejne próbki, kolejne wyrzuca, patrzy, wyrzuca, patrzy, wyrzuca. Coś tam siedzi, myśli, w pewnym momencie pokazują, jak on podpala
przypadkiem
pod swoją rękę. On tak na nią spogląda, tak ją po chwili gasi i tam patrzy te swoje kościste ręce i taki właśnie monolog, taki moje ręce, odebrali mi moje ręce, w ogóle sobie uświadamia, że nie ma rąk, takie mega przerażające.
I w tym momencie on już dociera na skraj kolejnego etapu tego szaleństwa, zaczyna rozbijać całą laboratorium, w tym momencie odzywa się komputer, który mówi, że właśnie dokończyła się ekstrapolacja i można zacząć drukować twarz, tą jego oryginalną własną.
Tak, no i wtedy jest bardzo ważna scena, pojawia się obok. Pojawia się na swoim grobie, gdzie akurat jego dziewczyna przyszła, odjedzie o grób. I jest taka właśnie scena, że on tam się pojawia w tle, daleko gdzieś. Ona tak patrzy i jakby przez chwilę myślała, że jest duch, nie wie o co chodzi. Jest taka przerażona, taka dosyć ciekawa scena, ale on tam ją przekonuje, że on to on, że był w tym, że był nieprzytomny w szpitalu.
I że jest teraz na jakiejś takiej terapii i on za bardzo nawet nie może się z nią kontaktować, ale przyszedł na chwilę, ale za chwilę ludzi się zmywa.
Tak sobie wytłumaczy to, że ma tylko 90 minut, tam 9, żeby z nią rozmawiać. No i co? No i to pierwsze spotkanie po prostu mówi jej, że niedługo jej więcej wytłumaczy i się zmywa. Tak naprawdę.
Się zmywa. W międzyczasie jeszcze pracuje nad kolejnymi gangsterami, a kolejnym gangsterem w kolejce jest już ten główny gangster, czyli Durant. Tak. Durant generalnie cały czas jest podsłuch ma założony u niego w domu, więc nagrywa jego głos i w międzyczasie nagle objawia się u niego talent do imitacji głosu i uczy się kilku fraz, które Durant mówił.
A tak dosłownie kilku?
Dosłownie kilku i uczy się ich dosłownie tak, jak Durant je powiedział. Nagrał je sobie na taśmę i po prostu sobie jakoś tam je przyswoił. Potem przebiera się za Duranta, idzie i robi napad na jakiś przypadkowy sklepik. Tak. Tylko po to, żeby się nagrać, mówiąc, przedstawia się wręcz do kamery głosem Duranta i patrzy w kamerę, żeby się nagrać, tylko po to, żeby później Durant został zwinięty.
I w momencie, kiedy on jest na policji, to ten zastępuje go i jadą razem ze swoimi bandziorami do jakiegoś tam Chińczyka, który zalega pieniądze, bo tam generalnie jest cały problem u tych bandziorów, że przez to, że zginęła cała ta walizka pieniędzy, to nie mają teraz kasy, żeby operowanie.
Tak. Stracili płynność finansową. Nie wiem, dlaczego ta jedna walizka rozwala im całą operację.
Stracili płynność finansową, więc idą do tego Chińczyka, żeby
odzyskać zaległe pieniądze.
Zaległe pieniądze.
Chińczyk jest tutaj bardzo hardym Chińczykiem. To jest taki bardzo disrespectful Chińczyk, powiem.
Mega
on tutaj mówi, o ja tu nie mam pieniędzy niestety, o bardzo bieda tutaj w kraju, u nas nikt mi nie płaci. Kiedyś na pewno ci oddam, na pewno ci pieniądze oddam. Oby jak najszybciej, do widzenia.
Tak. Nie, jeszcze mówi, a to są moi pracownicy, oni są bardzo nieusłuchani. Ja bym im w życiu nie kazał was zabić i wywalić, ale oni mogą bez mojego pozwolenia to zrobić. Ale w tym momencie ten fałszywy Durant bierze sobie i podpala sobie tam rękę.
Zapalniczko
tam wiesz.
Z jakiegoś powodu to ich przeraża. No
tak, Chińczyka to strasznie przeraża. Wygrał pan, już idę po pieniążki.
Nie wiem, dlaczego samo okaleczenie jego głównego wroga go przeraża. No cóż.
Pokazuje, że mu żelariat, no może dlatego.
No może tak, no ale no cóż. Nadal jest jego tam może ze 3 osoby, a Chińczyków pewnie z 20.
Ja szczerze tak do końca nie wiem, o co tutaj Darkmanowi chodziło. Może chciał kolejną kasę wyciągnąć od tych Nie do końca jestem.
No nie wiem, no wiem, że chyba, nie wiem, czy chciałbyś zlikwidować może kolejnych teatrów, no nie wiem. Kilka rzeczy w tym filmie faktycznie troszkę się nie klei.
Nie klei się ten moment. Tego
w międzyczasie Durant za pomocą prawnika uwalnia się z tego, dosłownie chwilkę, uwalnia się z tego aresztu, wpłaca za siebie kaucję i leci szybko, ponieważ wie, że ma tutaj spotkanie z Chińczykami.
Jest piękna scena, jak się mijają w drzwiach takich
obrotowych,
spoglądając na siebie.
I to nie raz, bo oni się kręcą w tych drzwiach obrotowych i każdy krzyczy, zastrzelcie go, to jest ten zły.
Tak.
Więc typowa, to kolejna jakaś taka komiksowa
kreskówka. Bardzo komiksowa scena, zabitego. I w pewnym momencie ten chwyta walizkę z bronią, zaczyna uciekać i zaczyna się gonitwa. Taka typowa gonitwa. No ale ponieważ to jest mistrz kameleon, w ogóle zrzuca twarz.
Zostawia im, żeby jeszcze zobaczyli, jak sobie ta bulgocze się rozkłada.
Prawdopodobnie zakłada jakąś inną, tak to można zrozumieć, i ucieka. I mamy od razu przejście do sceny w jakimś tam wesołym miasteczku, kiedy siedzi z tą swoją dziewczyną i tak się delikatnie pyta, a gdybym taki, jest w ogóle piękny, przystojny w garniturze, a gdybym tak był może jakiś taki pouszkodzony, czy byś mnie kochała? No mówi, no nie wiem, no po co się pytasz, przecież jesteś piękny i uroczy. Ale no, chodź, wygram dla ciebie misia. I tam rzuca jakimiś trzema piłeczkami, miałby tego misia już wygrać, a pan mówi, nie, pan stał za blisko.
Pan stał za linią.
Nie stałem za nią, pan stał za linią. Ten się wkurza, odpalają mu się te neurony, bierze tego chłopa, przerzuca go przez w ogóle.
Najpierw łamie palce, potem rzuca go przez dyktę.
I do tej dziewczyny, bierz tego chlernego misia.
Tutaj słonia, czy cokolwiek tam było.
Tak.
Nieważne, ale potem do niego dochodzi, jakim jest straszliwym potworem. Tak. Bierze tego w ogóle, tego chyba z tym słoniem w ogóle ucieka. Tak. Z tym futrzakiem i tam biega do swojego laboratorium.
I wali monolog do kota.
Tak.
Czym jestem? Potworem tylko. A mówi, nie, jestem naukowcem, muszę coś tam upanować swoje te, muszę się upanować, jestem naukowcem, myśleć muszę logicznie. I się jakoś tak troszkę uspokaja. Tam jest po drodze jeszcze parę perypetii, ta dziewczyna za nim idzie, już wie, gdzie on tam mieszka.
On się domyśla, że to jest ten gość, który ma tę swoją skórę.
On się przed nią kryje, no, dzieją się takie rzeczy, ale w pewnym momencie ta kobieta, ponieważ już wie, że jej ukochany były żyje, idzie do tego swojego szefa i mówi, no musimy przestać się spotykać, nie mówi dlaczego, ale mówi, że musimy przestać się spotykać. On tam mówi, w porządku, i ona tam, nie wiem, tak zagląda sobie, spogląda, tam leżą papiery tego szefa. I na
To są dokładnie te papiery, które miał wcześniej, ponieważ mają tę samą okrągłą plamę po kabli.
Tak, ona się domyśla, że właśnie ten szef jest, jej szef jest zły, ale ten szef mówi, ja cię nie zabiję, bo ty jesteś fajna i w ogóle przyznaj się, że coś tam do mnie czułaś, czy czujesz. I tak nikt ci nie uwierzy, może mam na myśli, że mam policję w kieszeni, zrób z tym co chcesz. A on mówi, tak, nie zabijesz mnie, no to pójdę do domu. A zamiast iść do domu, oczywiście idzie do leża swojego ukochanego.
Ale to jest dokładnie to, o co chodziło panu prezesowi, który bardzo dobrze wiedział, że ona teraz tam pójdzie i jechał za nią, dokładnie otaczał ją dwoma samochodami, w ogóle zjeżdżają potem też taka mocno przekręcona, podkręcona scena.
No i mamy taką dosyć długą scenę akcji, która na początku dzieje się w tej fabryce. Tam oczywiście przekombinowane sposoby na zabijanie złoczyńców.
Tak, który on zakłada kilka masek w ogóle pod rząd, zakłada tym gangsterom.
Tam był taki motyw, że on jednego kolesia ogłuszył, zawiązał go, założył mu maski i wypuścił go na tego drugiego.
To była jego własna twarz, tak, że on wiedział, że to nie jest on.
To było zabawne. Biegnie koleś z jakąś naklejoną twarzą, gangster widzi, zdejmuje mu tą twarz, patrzy, to jest twarz Darkmana, zaszczeliwuje go i się okazuje, że pod tą twarzą była jego twarz jeszcze raz. Czyli to był złoczyńca.
Nie, to była prawdziwa twarz już tego gościa, który właśnie zastrzelił.
Tak, był złoczyńca, który miał twarz Darkmana i później jeszcze twarz swoją. Więc on myślał, że to jest Darkman w twarzy złoczyńcy, a to był złoczyńca w twarzy Darkmana w twarzy złoczyńcy. Tak. Więc jest to trochę tak zakombinowane.
Zagmatwane, on kilka razy chyba jeszcze zmienia własne twarze, potem jest pościg, potem jest bardzo fajna scena na śmigłowcu, w której Darkman jest na haku, a ten Durant z tym swoim śmigłowcem, z takim granatnikiem gdzieś tam leci i próbuje go strącić i bardzo fajnie to wygląda, jak on śmiga pomiędzy tymi budynkami. W tym momencie chyba najdroższa scena filmu. Chyba zdecydowali się jednak wydać trochę budżetu, bo tam chyba ze trzy samochody eksplodują na tej autostradzie. Bardzo fajnie to wygląda. Jak on przejeżdża, na końcu kończy się tak, że Darkman podpina na haku ten hak, na którym wisiał. Od śmigłowca podpina jakieś ciężarówki, ciężarówka wjeżdża do tunelu, wciąga ten śmigłowiec, on się roztrzaskuje.
On się roztrzaskuje i Darkman wykorzystuje to, że tam zginął ten główny gangster, jak mu tam było?
Durant.
Durant. przebiera się za niego.
Tak, i... znaczy tego nie wiemy, nie? Przede wszystkim. No nie wiem, kim trzeba być, żeby tego nie zauważyć. Spoiler straszliwy. Tak, nie wiem, kim trzeba być, żeby na tym etapie już tego nie zauważyć.
Tak, przebiera się za niego i idzie do tego głównego szefa.
To prezes ma spotkanie, umawiają się na budowie tego właśnie miasta, które tam powstaje już. Tak,
i tam jest prezes z dziewczyną związaną naszego Darkmana.
Wjeżdżają tam na bardzo wysokie piętro. Tak. Ten prezes mówi przy okazji, że chyba mówi, że on się w ogóle nie boi wysokości, ponieważ on chyba kiedyś pracował w takiej budowie. Teraz kompletnie może sobie skakać po tych belkach.
Aż tęsknię. I on tam mówi, jak tam u ciebie, jak tam twoje dzieci, coś tam mówi mu. O, dzieci w porządku, urodziły się we mnie. A ten się wraca, haha, ale ty nie masz
dzieci. Nie ma dzieci, ty wiedziałem bardzo dzieci. Dobrze, rozgryzłem cię, ty tak. Tutaj jest Darkmanie. Ty.
Jesteś co prawda wariatem i mordercą, ale ja takich lubię, w sobie ta cała ekipa.
No, była chodź tu między... pracuj, tamten nie żyje, tak, chodź tu
pracuj dla mnie, dlatego to cię w ogóle zawołałem, a ten mówi, nie, Jam jest przecież kurde.
Jam jest Darkman
i jest dosyć długa scena akcji, poskakanie po tych.
Tak, on w międzyczasie żywali do niego z takiego karabinu nanity.
Nailgana.
Przybija mu rękę, on tam wyrywa potem tę rękę. No ale generalnie na dole są takie pręty, które są pokazane na samym początku i zupełnie nikt nie podejrzewa, że coś na to spadnie. Ale generalnie ten gangster oczywiście źle kończy.
Nawet on ten gangster mówi, przecież mnie nie zabijesz, jesteś dobrym naukowcem, a ten mówi, mam mrok w sobie, może kiedyś bym cię nie zabił, ale teraz nie mam skrupułów. Pyk.
Nie, pyk i wrzuca go tam. Tak. Zrzuca go w tę przepaść. I tak się kończy jeszcze scenka, w której ta dziewczyna mówi, że ten, że chodź tutaj, że tutaj będziemy razem, już mi nie przeszkadza, że jesteś tam poraniony tak. I tak dalej, że nie masz skóry na twarzy i tak dalej. On mówi, ale nie, ja jestem tutaj, jestem mroczny, ja jestem tutaj.
On tak to pięknie nie. mówi, im bardziej pracowałem nad twoją maską, tym bardziej stawałem się pusty w sobie, taki rzuca komiksowy. Tak.
To jest typowo komiksowa rzecz i on mówi, że to jest też typowo komiksowe zagranie, nie możemy być razem, nie?
Tak.
Kochamy się, wszystko jest między nami, ale nie możemy być razem, bo to jest niebezpieczne dla ciebie.
Jam jest mrok i pustka.
Jam jest mrokiem i muszę być mrokiem. I teraz odchodzę w mrok.
I odchodzi w mrok.
I on jeszcze wychodzi gdzieś tak i ona wybiega na nim na ulicę, żeby rozejrzeć się, gdzie on jest. I tu do nas typuje wspaniały cameo Bruce'a Campbella, który
jednak jest.
Chyba jakoś tak twarzy, że odwraca się, tak jakby przed chwilą założył tę twarz i odchodzi. Także Bruce Campbell musiał się powiedzieć, ktoś czeka na Bruce'a Campbella, to jest na końcu. Samochód był w trakcie tej sceny ze śmigłowcem, przejeżdża Delta 88, Delta 88 jest w filmie, absolutnie musi być, The Drain jest, Delta jest i ostatnia scena filmu jest Bruce Campbell, możemy
musi
haczyć.
Być. Jest, wszystko jest, wszystko jest, co powinno być.
Wszystko jest, co powinno być w filmie Sama Raimiego. I kończy się tak właśnie, że bohater odchodzi w tłumie i teraz może być każdym w tym tłumie.
Dobra, Michał, powiedz mi, czy ten film o czymś jest? Masz jakiś pomysł, że tutaj tym razem jest, nie masz?
To ten film to jest to, o czym powiedziałeś, o tym, że generalnie rozwija się mrok w tej postaci. Generalnie postacią, która zawsze najbardziej będzie nas osądzać, jesteśmy my sami. I to jest ten gościu, który sam siebie osądził i sam uznał, że on tej dziewczyny nie może mieć. On nie zasługuje na nią, jest zbyt mroczny, jest psychopatą, jest ciemny, jedyne co może zrobić, to się rozpłynąć i odszedł. Także tak to działa. Ale ten film jest ciekawy z wielu innych powodów. No po pierwsze, jest to film Sam Raimiego. Jest w tym mnóstwo tego kreatywnego szaleństwa, które znamy z innych filmów autora.
Jest dużo takich scen właśnie, żywcem wydzielanych z filmów Sama Raimiego, bo to jest film Sama Raimiego. Te wszystkie przejścia, ty lubisz, ta praca kamery.
Montaż, te nagłe ruchy kamery, zoomy.
Tam jest taka scena, że oni go w momencie biorą, na samym początku biorą go i tak go, uderzają go w jedną szybę, taką szafkę, w drugą, w trzecią i kamera tak idzie gdyby za tymi uderzeniami. Bardzo to jest fajnie pokazane.
Tak, Sam Raimi jest bardzo wizualnym reżyserem, on potrafi tak rzeczy przekazywać.
Jest też ta scena, o której zawsze mówisz, że jest scena z widoku pocisku. Więc koniecznie musi być.
Jest widok z tego nitu lecącego.
Tak, z nitu lecącego, bo bez tego też by nie było filmu Sama Raimiego.
Tak, w Martwym Złu też było taki sam.
I jest masa takich właśnie przejść w jego oczy, jakieś takie wizje, są takie rzeczy, które...
To jest reżyser, tak jak mówię, wizualny i to jest reżyser, który jakby nie przejmuje się konwencjonalnością formy. On konwencjonalność to nie jest dla niego, to nie jest jego gra. Jego gra to jest właśnie to, że jak chce coś pokazać, to pokaże kreatywnie.
No i pokazuje bardzo kreatywnie.
Tak, ale to jest film też istotny z kilku innych rzeczy. To jest po pierwsze film komiksowy. W czasie, kiedy kino komiksowe tak naprawdę nie istniało. Mieliśmy Supermana, Batmana w zasadzie wszystko. Batman był dosłownie rok wcześniej. Muzykę robi, ten film bardzo dużo pożycza z Batmana, ale wydaje mi się, że filmy powstają dłużej niż rok.
A w ogóle ten
Darkman... To nie jest prawdopodobnie...
To jest w ogóle jakaś postać wymyślona, czy to jest jakiś komiks?
Nie, to jest postać, która oryginalna do filmu. Był komiks, dwa komiksy, Marvel to wydał. Jeden był adaptacją filmu i drugi był oryginalny takim jakby sequelem do tego filmu. Ale to nie jest adaptacja.
Sam wymyślił,
adaptacja
postać.
Komiksu. Raimi tę postać podszywał z wielu różnych tropów. Po pierwsze, jest bardzo dużo z Batmana w tej postaci.
To widać
co zresztą widać i słychać przede wszystkim, bo muzykę, tak jak w Batmanie, też robi Dan Elfman. Więc te sceny, w których, jest wiele scen, w których Darkman stoi na szczycie budynku, wokół niego są jakieś gargulce, a za nim burza, no to jest wyciągnięte z Batmana, tylko też trzeba pamiętać, że te filmy powstawały no, prawie że jednocześnie. Jest rok różnicy między nimi, filmy powstały dłużej niż rok. To nie jest coś, co Raimi zobaczył w kinie, o zrobię tak samo. Nie, to jest ten sam pomysł, na który on wpadł. W tle gry Dan Elfman, więc przy okazji to brzmi tak samo jak Batman, albo podobnie, no nie tak samo, ale podobnie jak Batman, więc jest dużo zapożyczone z Batmana, ale to idzie głębiej, jest bardzo dużo zapożyczeń z tych starych filmów o potworach, tych, które zresztą Universal jest producentem. Mm. Universal miał mnóstwo właśnie takich ówczesnych franczyz, wczesnych tych filmów o potworach, typu na przykład Niewidzialny Człowiek. Jak on chodzi, na przykład, w tym Niewidzialny Człowiek zawsze chodzi uwinięty w bandaże,
bo
był niewidzialny,
to jest bardzo...
a jak zdejmował, to znikał. Tak samo Darkman chodzi w tych bandażach, jak je zdejmuje, to znika, bo pod spodem ma twarz czyjąś.
To bardzo przypomina Niewidzialnego Człowieka. A.
Bardzo. Jest mnóstwo właśnie zapożyczeń z tych samych. Jak pójść głębiej, to jeszcze dokopiemy się do tego, do Upioru w Operze. Przecież, gdzie bohater też był zdeformowany i też
nosił maskę. Jest tak.
Także to idzie bardzo głęboko. Ten film jest tyloma rzeczami naraz, że to jak w filmie raz włos się jeży. Ten film jest filmem akcji, ten film jest filmem komiksowym. On jest klasycznym takim gotyckim horrorem właśnie w typu właśnie Fantoma w Operze. On jest filmem akcji współczesnym o gangsterach, jest komedią czasami. Więc jest, on jest tyloma różnymi rzeczami,
wszystko,
że to czasami się w głowie nie mieści.
Wszystko w jednym tym.
Jest to film dziwny. Ten film jest bardzo dziwny. Jeśli ktoś chce to rozpatrywać w kategoriach normalnego filmu, to nie jest. Dobra kategoria do rozpatrywania tego filmu. Ten film jest dziwny, ale film jest mnóstwo fajnych rzeczy i przede wszystkim to jest narodziny filmu komiksowego. Wszyscy mówią, że Sam Raimi później, jak robi Spidermana, to do początek współczesnemu kinu komiksowego.
Ale już dawno wcześniej.
Ci ludzie mówią, że Spider-Man, mówią, że teraz był nowy Spider-Man i wyciągnęli starego Spider-Mana, bo to jest taki hołd dla Sama Raimiego i teraz Raimi robi też w Marvelu, Strange'a dwójkę robi. Więc to jest tutaj, wracamy do korzeni, które były w Spider-Manie. W Spider-Manie nie było korzeni komiksowego. Większość z tych rzeczy, które były kreatywne w Spider-Manie, były już wcześniej w Darkmanie. Może nie wszystkie, ale zakończenie na przykład, to jest to samo zakończenie co w Spider-Manie jedynce, który bohater odchodzi, zostawia swoją ukochaną bohaterkę, którą musi porzucić, ponieważ on albo na nią nie zasługuje, albo mówi, że to jest niebezpieczne dla niej, ja muszę teraz odejść. No. I odchodzi w tłum. Więc to jest dokładnie to samo. Wszystkie te rzeczy, które były, które Sam Raimi wsadził do Spidermana, wyciągnął ze swojego własnego Darkmana. Jak sobie obejrzysz dalej, rok później był Hulk, ten pierwszy z Ericiem Baną, ten taki dziwny, który jeszcze przed MCU. Z Ericiem Baną i to reżyserował reżyser Ang Lee, też bardzo znany, talentowany reżyser. I widać też, ile on rzeczy powyciągał. On też próbował oddać komiksową stylistykę w tym, w swoim filmie, tak samo jak Raimi próbował to robić u siebie. I wyszło zupełnie podobnie, bardzo wiele jest zapożyczone z Darkmana. Są sceny, w których tam na przykład Nick Nolte, czy tam młody Nick Nolte wtedy, pracuje nad swoją regeneracją i przelatują jego notatki przez ekran, jakieś takie obiekty i jest montaż tych rzeczy, które on robi w laboratorium i to wygląda totalnie jak w Darkmanie. I to jest powyciągane z Darkmana. Jeszcze w tle oczywiście gra kto? Dan Elfman, więc znowu to brzmi tak samo. Także tutaj Aglin wydaje mi się, że bardzo świadomie ciągnął z Darkmana. On jeszcze bardziej w tym Hulku popchnął to, tam na przykład przejścia są takie, że na przykład przelatuje taka ramka przez ekran, która jest ramką taką jakby komiksową. Czasami nawet w takich przejściach słychać dźwięk odwracanej strony, także on tam, niektórzy mówią, że on trochę przejął z tym. Że tam, gdzie przegiął jeszcze bardziej niż Sam Raimi.
Tak dawno nie widziałem, chyba raz tylko widziałem tego pierwszego.
To nie jest jakiś szczególnie dobry film, ale też da się obejrzeć. Nie jest jakiś strasznie zły. Jest kilka fajnych pomysłów, kilka fajnych realizacji w tym filmie. Ale tak jak mówiłem ci, Spider-Man, później jest ten Hulk, a później te filmy już coraz bardziej i teraz nagle wracają, bo Sam Raimi też wraca do Marvela. Także to co zapoczątkowało współczesne kino komiksowe, to nie był nawet Spider-Man, tylko kilka filmów wcześniej Sama Raimiego, czyli Darkman.
I co, i chyba skończymy na tym.
Ten film, tak jak mówię, za tym moim obejrzeniem podobał mi się trochę mniej niż oglądałem kiedyś, ale z kolei zacząłem zauważyć te nowe rzeczy właśnie. Te, które po tych 20 latach ponad widzimy, tym co się stało z kinem komiksowym, widzimy gdzie ona się zaczęła.
Że jak oglądałem za pierwszym razem, to nie widziałem tego takiej dziwności. Człowiek młodszy, bardziej może osadzony w bajkach, które się oglądało o jakichś głupich rzeczach. No po prostu
inne rzeczy też leciały w telewizji, tak, też pamiętam. Tak. Nie? Oglądało się siłą rzeczy słabsze filmy, bo na kasetach się krążyły różne dziwne wynalazki. Ale w telewizji też wymagaliśmy trochę mniej.
Ale w sumie jak w tamtych czasach oglądaliśmy jakieś właśnie seriale animowane typu Żółwie Ninja, jakieś tego typu rzeczy, to może nam się to nie wydawało tak dziwne, bo siedzieliśmy mniej więcej w tym samej...
W telewizji leciał Herkules, miałeś już sączoną tą stylistykę też do głowy.
Właściwie tak. To wtedy było dla nas w miarę normalne, a teraz jak się tak obejrzy to po latach, to się dopiero widzi, że... Ale w sumie przy Herkulesie to wcale dziwne nie jest, masz rację.
No mówię, no to tak. Ta stylistyka jakby była nam tam sączona, nie? No. Ja tak jak mówię, ja ten napis Sam Raimi rozpoznałem i po Herkulesie, kurczę, ja to nazwisko widziałem w Sequeście na przykład, nie? Też był producent w Sequeście, nie? I nagle się okazuje, że to wszystko się łączy ze sobą.
Wtedy było to dla nas normalne doświadczenie, dopiero po latach widzimy, że to trochę dziwnie to było. Także co, kto nie oglądał albo oglądał dawno temu, to polecamy do obejrzenia i co, żegnamy się.
Żegnamy się.
Bork
i MFX.
Retrogradnia.